Dostaję od Was sporo wiadomości, co z podcastem, że już wszystko przesłuchaliście i czekacie na więcej. No otóż w ostatnim czasie byłam bardzo zaabsorbowana ukończeniem swojej magisterki i przygotowywaniem się do egzaminu. Jednak mam naprawdę bardzo, bardzo duże postanowienie, żeby być bardziej aktywną, jak to wszystko się już zakończy i zarówno częściej nagrywać podcast, jak i też być bardziej aktywną na Instagramie. Zamierzam także reaktywować newsletter i webinary i tutaj mam dla Was konkurs. Mam taki pomysł, że jeśli masz jakąś potrzebę, jakiś temat Cię ciekawi, chciałabyś, żeby właśnie, żebym się tym zajęła trochę więcej, nie tylko na podcast, ale właśnie, żeby był to temat webinaru, podczas którego też będzie można zadawać pytania, to napisz do mnie albo na Instagramie Psychologia do Kawy, albo na Facebooku i właśnie podaj temat webinaru, który chętnie byś posłuchała, Fajnie jakby też było do tego dodatkowe jakieś uzasadnienie, dlaczego ten temat według Ciebie jest ważny. No i ja spośród tych nadesłanych propozycji wybiorę jedną i ona będzie tematem pierwszego webinaru. Mam nadzieję, że uda się ten webinar przeprowadzić już w maju. No a spośród tych nadesłanych zgłoszeń, wybiorę właśnie też jedną osobę, autora tego pomysłu i ta osoba otrzyma bon, kod promocyjny na zakup dowolnego e-produktu w sklepie, kursu czy kart. No i będzie mogła sobie wybrać taki produkt i dostanie go za darmo. Na zgłoszenia, na Wasze pomysły czekam do 20 kwietnia. No dobra, to teraz czas przejść do odcinka. Dzisiaj opowiem Wam o 7 krokach, w które mogą być przydatne do tego, żeby uchronić się przed skutkami ukrytego stresu. Ten odcinek został zainspirowany książką Gabor Mate, Kiedy ciało mówi nie, koszty ukrytego stresu. Poleciła mi tą książkę przyjaciółka i ja ją naprawdę bardzo szczerze polecam. Książka jest napisana przez lekarza, który przez wiele lat studiował różne badania naukowe, a także historię swoich pacjentów. I na podstawie właśnie całej swojej zebranej wiedzy wyjaśnia, jak stres i emocje wpływają na występowanie chorób takich jak nowotwory, cukrzyca czy zespół jelita drażliwego. I to, co najbardziej podoba mi się w tej książce, to jakby takie bardzo zrównoważone i holistyczne podejście do tematu zdrowia, choroby, bo to nie jest taki poradnik z cyklu nie stresuj się i myśl pozytywnie i wszystko będzie dobrze, zawsze będziesz zdrowy, po prostu dożyjesz 20 lat. Nie ma w tym takiego podejścia właśnie prawdy objawionej, udawania, że ktoś znalazł odpowiedź na w ogóle wszystkie bolączki i panaceum na wszystkie choroby, że ujmuje w tej książce, jakby książka ujmuje takie podejście, że żeby powstała choroba, to nie wystarczą ani geny, ani tylko stres, że tych czynników zazwyczaj jest wiele, one na siebie wpływają i to jest po prostu bardzo złożony proces. No, podobnie jak w przypadku zaburzeń natury psychicznej, tak samo w przypadku zaburzeń natury fizycznej, tak, czyli różnych chorób, to zawsze jest zbiór czynników. No ale niestety stres jest bardzo często jednym z tych czynników. W dzisiejszych czasach w ogóle niby każdy jest świadomy tego, że stres, szczególnie ten długotrwały stres, nie jest obojętny dla naszego zdrowia i że może się przyczyniać do zaburzenia w naszej gospodarce hormonalnej, przez to może wpływać negatywnie na naszą odporność, no a co za tym idzie, prowadzić do różnych chorób czy nieprawidłowości w naszym funkcjonowaniu. Jednak często, myśląc o stresie, myślimy sobie, że to chodzi o taki stres, nie wiem, poważny, namacalny, taki na zasadzie, okej, stresuję się, bo nie wiem, mnie zwolnili, albo bo mogę utracić płynność finansową, stresuję się, bo nie wiem, ktoś w mojej rodzinie jest chory, stresuję się, bo mam jakiś problem w pracy, bo mam jakiś problem ze zdrowiem. A stres tak naprawdę często towarzyszy nam tak w tle, kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy i niekoniecznie musi być związany właśnie z jakąś taką, nie wiem, z jakimś wydarzeniem, historią, która się w danym momencie wydarza w naszym życiu. Często my ze sobą niesiemy różne bagaże, które wywołują w nas właśnie ten przewlekły stres. To może być bagaż poczucia bycia niewystarczającym. To może być lęk przed odrzuceniem. Może to być lęk przed tym, że zawiedziemy się na kimś. Może to być poczucie, że musimy być jacyś, żeby zasłużyć na czyjąś miłość, na czyjąś akceptację. Może to być też bagaż, który nosimy w postaci niewyrażonych emocji, niewyrażonego żalu na przykład, czy niewyrażonej złości do kogoś, bądź w stosunku co do jakiejś sytuacji w naszym życiu. I te wszystkie rzeczy to też jest coś, co wywołuje w naszym organizmie stres. No i wiemy już, że ten stres wtedy po cichu atakuje nasz układ obronny, no i właśnie wtedy możemy chorować, bądź mieć jakieś różne po prostu problemy natury zdrowotnej, bądź psychicznej. No i właśnie zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby zapobiec tym negatywnym skutkom, gdyż często trudne jest do uniknięcia ten stres emocjonalny. Oczywiście warto szukać też przyczyn tego stresu, na przykład na terapii, przepracowywać swoje różne właśnie bagaże, które gdzieś tam z nami są, ale też pracować nad tym, żeby to miało jak najmniejszy wpływ na nasze życie, na nasze zdrowie. I właśnie to, czym jak możemy sobie z tym radzić, tak, zapobiegać skutkom tego negatywnego stresu, w książce właśnie Gabor Mate wskazuje takich 7 kroków. No i jakby mi się bardzo te kroki spodobały, one są też zgodne z wiedzą psychologiczną i dlatego postanowiłam je Wam przybliżyć. Pierwszy krok to jest akceptacja. No i o akceptacji ja w zasadzie mówię dosyć często, w poprzednich odcinkach też na pewno o akceptacji słyszeliście. Akceptacja to jest gotowość do poznania i przyznania się, że stan rzeczy jest taki, jaki jest. Powtórzę, bo to być może myślę, że warto powtarzać, że akceptacja to nie jest przyjęcie tej zrezygnowanej postawy, a okej, to jest jak jest, to już z tym nic nie zrobię, to już po prostu będę w tej beznadziei, akceptuję to. To jest raczej przyznanie się do tego, co czujemy i jak w ogóle sprawy się mają, zamiast wypierania tego, jak jest. Akceptacja nie jest więc przeciwieństwem walki czy zmiany, jest raczej przeciwieństwem właśnie wyparcia i zaprzeczania temu, co się dzieje. Stanowi sprzeciw wobec takiego myślenia, w którym wiele osób myślę, że jakoś tak ma takie myślenie, że ja nie jestem wystarczająco dobra, że czegoś mi brakuje, żeby być kompletnym i wartościowym człowiekiem. Akceptacja mówi, jesteś kompletna taka, jaka jesteś, z tymi różnymi kawałkami siebie. Nawet jeśli coś chciałabyś zmienić, nawet jeżeli czegoś nie lubisz, coś nie jest dla ciebie komfortowe, to jesteś ty i to jest już komplet. Akceptacja też pozwala na porzucenie podwójnych standardów. Bardzo często posiadamy podwójne standardy. My traktujemy innych z troską, z czułością, często z wyrozumiałością. Dajemy innym rzeczy, których sami sobie nie dajemy i pozwalamy też na przykład innym na to, czego sobie samemu, na co sobie samemu nie pozwalamy. I akceptacja właśnie pozwala na to, żeby zacząć traktować siebie tak samo, jak traktujemy innych ludzi. Drugi krok to jest świadomość. I tutaj chodzi o to, żeby słuchać swoich emocji, sygnałów płynących z naszego ciała. Stres, on przejawia się w różnych objawiach, no ale tak naprawdę jest on reakcją fizjologiczną, więc w pierwszym momencie czujemy go właśnie fizycznie w swoim ciele. No i te reakcje mogą być różne, tak? To może być szybsze bicie serca, pocenie się, nie wiem, pocenie dłoni, suchość w ustach, konieczność częstszego korzystania z łazienki, wszelkiego rodzaju bóle, najczęściej ból głowy czy ból pleców. No ale też stres objawia się takimi sygnałami psychicznymi, jak na przykład napięcie emocjonalne, taka mocniejsza drażliwość, impulsywność, skłonność do tego, że reagujemy nieadekwatnie do sytuacji, że te nasze emocje są jakby takie nad wyraz w stosunku co do tego, co rzeczywiście się dzieje. I umiejętność rozpoznawania tych sygnałów, zarówno fizycznych, takich właśnie tych sygnałów z ciała, jak i tych sygnałów emocjonalnych, psychicznych, jest bardzo cenna, szczególnie wtedy, kiedy nasz umysł tak intelektualnie przeoczył te wskazówki i myśli, że wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje, jest okej. I czasami nie jest okej. I właśnie wtedy nasze ciało bądź jakieś nasze reakcje nam o tym mówią. I kiedy my czujemy taki zgrzyt, dobra, coś niby tutaj jest, no ale z drugiej strony nie, no nic się nie stało przecież w ogóle, o nic mi nie chodzi, wszystko jest w porządku. No bardzo często ufamy temu, wszystko jest w porządku. Chodzi o to, żeby też ufać temu, co mówi nasz organizm, ponieważ badania wskazują, że nasza fizjologiczna reakcja na stres jest bardziej dokładnym i takim bardziej namacalnym i adekwatnym wskaźnikiem tego, co rzeczywiście doświadcza nasz organizm, niż właśnie ten nasz świadomy odbiór danej sytuacji. Dlatego bardzo istotna umiejętność, którą należy ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć, to jest umiejętność zajęcia się sobą na jak w sensie na tym najwcześniejszym etapie, jak się tylko da. Czyli tak jak zawsze, nie? Im wcześniej się coś po prostu wykryje i się tym zajmie, tym jakby większe rokowania, że to się ogarnie w szybszy, lepszy sposób. Dlatego właśnie chodzi o to, żeby nieustannie ćwiczyć i przykładać wagę do tego i zauważać nasze wewnętrzne stany. Zacząć bardziej też ufać tym sygnałom z ciała. Nie traktować ich jako jakiegoś wymysłu, czegoś, co jest w ogóle oderwane, nieadekwatne, niewłaściwe, bo to najczęściej właśnie jest najbardziej prawdziwe. Więc chodzi o to, żeby się zastanawiać, okej, dobra, jaką mam postawę, co ja czuję, gdzie czuję napięcie, czy to, co mówię, jest w ogóle spójne z tym, co ja tak naprawdę czuję, czy to, co mówi drugi człowiek, jest spójne z tym, co ja czuję od niego tak naprawdę. Czy tu nie ma jakiegoś zgrzytu, jak ja na to reaguję? Więc te cenne komunikaty, które wysyła nam nasze ciało, są tym, na co powinniśmy zwracać znacznie większą uwagę często niż na tą racjonalną część naszego umysłu i po prostu starać się tego nie bagatelizować. Trzecim krokiem to jest gniew. I tutaj chodzi konkretnie o zdrowe wyrażanie gniewu. Tłumienie emocji, szczególnie tłumienie gniewu, jest bardzo mocno związane z problemami zdrowotnymi. I tutaj zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają problem z wyrażaniem gniewu. Myśli się bardzo często, że tylko kobiety, no bo przecież mężczyźni się kojarzą właśnie z agresją, tak, że tu wybuchają, ale właśnie, bo tutaj chodzi o to, że każdy ma problem z tym gniewem, ale każdy trochę w inny sposób. I oczywiście to jest duża generalizacja na kobiety i mężczyzn. Pewnie będą kobiety, które będą miały problem w drugą stronę, mężczyźni, którzy będą mieli problem z tłumieniem. To jakby jest tylko i wyłącznie na potrzeby takiego uogólnienia sytuacji. Ponieważ częściej zdarza się, że właśnie kobiety ten gniew tłumią w sobie i całą tą energię gniewu jakby sobie tak wyobrazić, że właśnie gniew jest taką energią, taką małą bombą, te kobiety bardzo często ją połykają i ona wybucha w nich w środku. Natomiast mężczyźni częściej trzymają i wyrzucają ją na zewnątrz. I wtedy ten gniew wybucha na zewnątrz. Tak naprawdę to i tu jest problem właśnie. Mężczyźni, mimo iż wydaje się, że właśnie wybuchają, to oni też tak naprawdę zaczynają od tego tłumienia gniewu. I właśnie wtedy dopiero po czasie ten gniew wybucha na zewnątrz. Bo nam jako ludziom często trudno jest czuć gniew. Tak po prostu dać przepłynąć przez ciało temu uczuciu. Poczuć tą energię, ten prąd tego gniewu, to jak to się rozładowuje, wyładowuje wewnętrznie w naszym ciele po prostu. Więc to, co jest najistotniejsze w gniewie, to po prostu go przyjąć. Tak? Okej, teraz to czuję, to jest moja emocja, jestem teraz zła, czuję teraz gniew i przyznać, że dobra, jestem na ciebie zła, przekroczyłeś moje granice, w tym momencie na przykład nie mam ochoty na ciebie patrzeć. To jest bardzo trudne, bo możemy się czuć źle z tym i mieć poczucie winy, że czujemy tak negatywną emocję, bardzo często na przykład w stosunku co do bliskich nam osób. Jednak tutaj chodzi o to, że jeżeli my tego nie będziemy wyrażać, to będzie w nas narastać i narastać, no i albo będzie rodzić żal do drugiej osoby, no albo właśnie wyleje się i wybuchnie jak ta bomba i wtedy będzie niszczyć wszystko jak leci. Tłumienie gniewu bardzo wpływa na to, że w naszym ciele wzrasta stres fizjologiczny i to dopiero predysponuje nas do wielu chorób. Pozwolenie sobie więc na to, żeby ten gniew w nas był i czucie go, to jedna z tych rzeczy, które zdecydowanie powinniśmy zacząć robić dla naszego zdrowia psychicznego. I ja wiem, że to jest bardzo łatwo powiedzieć, zwłaszcza jeżeli przez lata mamy jakieś takie schematy, że ten gniew to tak nie jest nam po drodze i w ogóle, i że raczej go nie wyrażamy, bądź wyrażamy go właśnie w niewłaściwy sposób. I to jest trudne. I też warto mieć do siebie jakąś taką wyrozumiałość, że no tak, mam z tym problem i to jest okej, boję się wyrażać ten gniew i po prostu zająć się tym lękiem i dać sobie też jakby dużo wsparcia w tym, bo to po prostu, to po prostu nie jest łatwe. Natomiast nie chodzi też jakby o to, żeby wyrażać ten gniew w taki sposób, właśnie my często nie wiemy, jak wyrazić ten gniew, nie? I właśnie wydaje nam się, że to chodzi właśnie o to, że wybuchamy, że krzyczymy, wylewamy te wszystkie żale i że to jest wtedy gniew, no i tego się boimy, tego nie chcemy, tak? Ale to nie jest zdrowe wyrażanie gniewu, to jest raczej tłumienie gniewu przez długi czas i później problem z kontrolowaniem swoich reakcji emocjonalnych. Taki wybuch to jest zazwyczaj właśnie reakcja obronna tak naprawdę przed czuciem tego lęku przed gniewem. My się tak boimy tego gniewu, tego uczucia, tak się boimy to poczuć, że no właśnie wtedy czujemy też taki niepokój, poczucie winy, tak, że te uczucia są i wtedy no jakby trudno jest nam sobie z tym poradzić, tak, bo jesteśmy uczeni, że no to jest złe i że gniew zagraża relacji. Więc zarówno wypieranie gniewu, jak i wybuch to są dwie strony tego samego medalu. Obie te reakcje mówią o niepokoju, o lęku i obie niestety wywołują fizjologiczną reakcję na stres. Gniew nie jest emocją, której trzeba unikać za wszelką cenę, tak? To jest jedna z emocji, która też coś nam mówi, tak? I to zdecydowanie nie jest emocja, która wymaga agresywnego działania. Jak w każdej emocji, tak samo przy gniewie, najważniejsze jest po prostu doświadczenie tego procesu fizjologicznego, który ze sobą niesie ta emocja. Więc jeśli pozwolisz sobie na to, żeby rzeczywiście poczuć gniew w swoim ciele i zastanowisz się, co ta emocja aktualnie oznacza, jaka jest jej przyczyna, dlaczego ja teraz czuję ten gniew, czy ktoś naruszył moje granice, czy ktoś zagroził mi czymś, czy zagroził mi jakąś stratą czegoś, wtedy możesz wyrazić ten gniew, oczywiście jakimś słowem bądź czynem, ale ważne jest, żeby zrobić to w sposób nienaruszający granic drugiej osoby, ponieważ gniew jest bardzo ważną emocją, ma bardzo duży ładunek energetyczny i on pokazuje nasze granice, pokazuje, gdzie ja się kończę. Natomiast prawidłowo wyrażony gniew pokazuje te granice, korzysta z tej energii, ale nie narusza granic innych osób. I to jest w gniewie, w prawidłowym wyrażeniu gniewu najważniejsze. Czwarty krok to autonomia. Autonomia, czyli możliwość decydowania o sobie, czucia tego, gdzie ja się zaczynam, a gdzie ja się kończę, kim jestem i jak chcę funkcjonować w życiu. Kiedy mamy poczucie, że to my sami sterujemy naszym życiem, że działamy zgodnie właśnie z naszymi potrzebami, z naszymi przekonaniami, z naszymi wartościami, a nie zgodnie z tym, co gdzieś zostało nam trochę, no jakby tak przekazane, nie z tym, czego oczekują lub co nakazują nam inni, to wtedy rzeczywiście mamy poczucie, że centrum kontroli nad naszym życiem, nad naszymi wyborami jest umiejscowione wewnątrz nas, a nie w innej osobie czy w świecie. Właśnie brak tej autonomii bardzo silnie wpływa na to, że my nie czujemy się w żaden sposób sprawczy w poprawie naszej sytuacji, tak, w polepszeniu czegokolwiek w naszym życiu. Więc jeśli przychodzi jakieś po prostu trudne wydarzenie, jakaś trudna rzecz, a my nie mamy poczucia autonomii, nie mamy poczucia kontroli nad własnym życiem, to rzeczywiście nie mamy też motywacji do tego, żeby cokolwiek zmienić. Piąty krok, jak dla mnie jeden z ważniejszych, to jest więź. I tutaj też mówiłam Wam nieraz, że wielu badaniach potwierdza się to, że tak naprawdę bliskie relacje to jest główny składnik zarówno szczęścia, jak i zdrowia. I w przypadku chorób lepsze rokowania na wyzdrowienie mają osoby, które są otoczone silnym wsparciem społecznym. Często taka emocjonalna izolacja, w którą sami wchodzimy, i wycofanie się z bliskich relacji, to ona właśnie może przyczyniać się do głębokiej frustracji, do też tego gniewu, kiedy mamy poczucie niespełnionej potrzeby każdego człowieka, jaką jest posiadanie intymnych relacji z drugim człowiekiem. Dlatego to właśnie szukanie i nawiązywanie więzi z innymi ludźmi jest niezbędnym wręcz krokiem do tego, żeby być zdrowym i żeby radzić sobie ze stresem. Szósty krok to asertywność. I tutaj mi się podoba bardzo ta definicja, która w książce się pojawia na temat asertywności. Asertywność to składana sobie i światu deklaracja, że jesteśmy oraz deklaracja, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Asertywność to jest po prostu wyrażanie siebie. To jest po prostu bycie. To jest tak niby proste, ale no z mojej perspektywy naprawdę bardzo fajnie to brzmi i mówi bardzo wiele. Więc ta asertywność jest czymś dużo więcej niż tą autonomią, tym krokiem wcześniejszym, tą wolnością w wyrażaniu siebie i w wyrażaniu swoich potrzeb. Tutaj w tej asertywności jeszcze potrzeba wiedzieć, kim my jesteśmy, żeby móc to pokazać. I to jest też takie uznanie, że nasze istnienie, to nasze bycie, ono nie wymaga uzasadnienia. Ja się nie muszę tłumaczyć, ja nie muszę zasłużyć, nie muszę czegoś ciągle robić, nie muszę być jakaś cały czas, nie muszę działać w tym życiu, żeby zasłużyć na bycie. Na bycie człowiekiem, na akceptację, zarówno przez tą własną akceptację, jak i akceptację innych ludzi. Dla mnie to jest takie bardzo mocne powiedzenie i myślę, że warto się nad tym głębiej zastanowić. Ale tutaj też jednocześnie przypominam, że na stronie możecie zakupić kurs asertywności, asertywność dla wrażliwych. Tam w tym kursie są też karty pracy, dzięki którym możecie poćwiczyć właśnie tę umiejętność asertywnego wyrażania swoich potrzeb. I teraz przy tym odcinku, w związku z tym, że nie ma do nich żadnych kart pracy, to jako taki bonus wrzuciłam promocję na kurs asertywności z kodem podcast. Będziesz mogła kupić go za jedynie 39 zł. To jest w ogóle chyba najtańsza cena na ten kurs. Normalnie kosztuje 99 zł. No i kod jest ważny do końca kwietnia, więc serdecznie polecam. No i ostatni krok to afirmacja. I tu w tym kroku chodzi o to, żeby wyrazić siebie, ale w jakiś taki twórczy sposób. Czyli żeby rozwijać też naszą duchowość w sposób, który jest dla nas odpowiedni, bo dla każdego to będzie coś innego. Chodzi generalnie o to, żeby oddać się jakiejś swojej pasji, żeby na przykład doświadczyć jakoś sztuki czy jakiejś formy religijności. Ważne, żeby jeśli czujemy, że coś w nas jest, to żeby to coś znalazło ujście, żeby realizować swój potencjał. Dla jednej osoby to będzie, nie wiem, właśnie malowanie czegoś, dla kogoś to będzie pisanie, dla kogoś innego, nie wiem, śpiewanie, rozmawianie z innymi, nie wiem, jakiś wolontariat, robienie czegoś po prostu dla innych. Ale znalezienie jakiegoś sposobu właśnie na to, żeby nasz potencjał uzewnętrzniał się też na zewnątrz. Te 7 kroków radzenia sobie ze stresem, w mojej opinii to jest naprawdę bardzo przydatna lista i warto się nad nią głębiej zastanawiać, bo czasami te hasła brzmią tak, a dobra, tam asertywność, okej, autonomia, ale chodzi o to, żeby się nad tym naprawdę głębiej zastanowić, jak to możemy rzeczywiście wyrażać w naszym życiu i czy rzeczywiście z tego korzystamy w różnych sytuacjach. Ja muszę przyznać, że najmocniej przemówił do mnie krok z gniewem. Jakoś by o tych emocjach mówię dużo i wiem, że w nich chodzi o czucie, to jednak w moim umyśle, mimo tej całej wiedzy, ja myślę, że tak emocjonalnie dalej miałam takie poczucie, że gniew i złość to jednak rzeczywiście są te emocje, które trzeba jakoś wyrażać, a nie tyle czuć. I czasem tak jest, że my myślimy, że coś wiemy, że coś jest jasne dla nas, ale jak usłyszymy o tym w jakimś innym ujęciu, to nagle zaczynamy patrzeć inaczej i jednak mocniej się nad czymś zastanawiamy i wtedy mamy takie podejście, No nie, no jednak mi się wydawało, że jestem taka oświecona i w ogóle tak naprawdę jestem ignorantem i generalnie ignorantką. I nie, to teraz dopiero ma jakiś większy sens. I to też uczy takiej pokory, że no może nam się wydawać, że jesteśmy super świadomi różnych rzeczy, ale tak naprawdę często nie. I często tam i tak jest coś, co można jeszcze pogrzebać i pogłębić i to myślenie może się jeszcze nam zmieniać, więc też myślę, że jakoś warto mieć pokorę do tego, że czasami jakieś tematy na przykład dotykamy tylko po powierzchni i trzeba po prostu czasu i też jakiejś gotowości, żeby dotarło coś do nas po prostu głębiej. Dla mnie więc ważna jest ta pokora, żeby do takich różnych naszych przekonań podchodzić właśnie w taki otwarty sposób, że coś może się nam wydawać na przykład w kontekście tego stresu też, że nie, ja tam nie odczuwam stresu, nie mam problemów z gniewem, u mnie to jest okej, ja panuję nad wszystkim, mam kontrolę, mam autonomię, jestem asertywna, w ogóle nie mam z niczym problemu. No jeżeli taki jest, to w ogóle super, tak? I naprawdę mega szacun, ale myślę, że mimo wszystko zawsze warto pozostać otwartym i przyjrzeć się, czy nasze ciało nie ma przypadkiem innego zdania w tym temacie. Mam nadzieję, że podobało się Wam te 7 kroków i że te kroki też pomogą Wam właśnie lepiej panować nad swoim stresem. No i pamiętajcie, że czekam na pomysły na tematy darmowego webinaru, pierwszego po długiej przerwie. Dawajcie znać, o czym chcielibyście posłuchać. Na razie.